Dobrze, to kolejne pytanie. Co to jest cudzołóstwo i co to jest wszeteczeństwo?
Tak, to są różne dwa słowa.
Bo ludzie tego nie rozróżniają.
Tak, nie rozróżniają. Z tym, że te dwa różne słowa określają ten sam niemoralny postępek, tylko wykonany przez dwie różne osoby. Otóż rozumiem w ten sposób, że cudzołóstwo jest to akt niemoralny, zdrada małżeństwa i wejście w kontakt cielesny z inną osobą, osoby, która jest w związku małżeńskim. Natomiast wszeteczeństwo jest to taki sam akt niemoralny, popełniony przez ludzi wolnych.
W stanie wolnym.
W stanie wolnym, tak.
Kawaler tak. I tak. No, chrześcijan.
Także to jest ten sam czyn, tylko popełniony przez różne osoby. Będące w jakiejś umowie już, albo jeszcze nie będące w żadnej umowie.
Rozumiem. A co to jest pożądliwe spojrzenie na niewiastę? No tutaj Jezus mówił, że to straszny grzech chyba. No i pytanie, czy to nie jest naturalne, nie? No bo ja tak we Wrocławiu tu teraz chodzę, takie ładne te dziewczyny roznegliżowane, fajne chodzą. No i tak samo się patrzy, a jeszcze jak to ktoś żartował, że Pan Bóg piersi to dał na wysokości wzroku, a mógł je schować. No a w końcu, czy kobieta nie chce być pożądaną, nie? No bo to no, kobieca natura wiemy jaka jest, no chyba niebiblijna w takim razie. Każda chce być pożądana, piękna, jedyna.
Więc pożądliwość jako taka, jako zaleta, jako może nie zaleta, ale jako przejaw uczuć, czasami my pożądamy dobrych rzeczy, pragniemy czegoś dobrego, a czasami pożądamy, pragniemy, lgniemy do czegoś, co jest zakazane. A więc Pan Jezus, kiedy powiedział, że prawo, które On ustanowił, gdy powiedział, daję wam nowe przykazanie, to On nie chciał przez to unieważnić 10 przykazań Bożych, które Bóg dał Izraelowi. On natomiast powiedział, że w tych dwóch przykazaniach, które On daje, mieszczą się owe 10 przykazań dane Izraelowi przy górze Synaj. A więc jeżeli mówi, że słyszeliście i starym rzeczono, nie będziesz kradł, nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył i tak dalej, to tutaj Pan Jezus mówi na ten temat w ten sposób. Według nowego przykazania, według ducha przykazania, a nie litery przykazania, każde pragnienie niemoralne jest przestępstwem. Chęć przywłaszczenia czyjejś własności jest kradzieżą. Według zakonu, to jeśli Żyd Żydowi zabrał coś, to był winien kradzieży. Według przykazania nowego, które Pan ustanowił, sama myśl pielęgnowana o zabraniu komuś czegoś już jest kradzieżą. Sama myśl poniżenia, zdeptania kogoś jest morderstwem. A sama myśl o tym, że niewiasta mi się podoba, ach, chciałbym z nią spędzić wspólne chwile i tak dalej, już Pan Jezus nazywa, że już popełniam cudzołóstwo, czyli już te złe inspiracje we mnie jakby zaczynają funkcjonować, ja na nie daję przyzwolenie i tak dalej. Stąd Pan Jezus pokazał, że to Jego prawo przewyższa literę prawa, które Żydzi otrzymali jako dekalog.
No dobrze, ale w takim razie, czy kierowanie się wyglądem partnera i emocjami jest ważne, nie? No bo właśnie, czy wygląd jest ważny?
Ważny. Wygląd jest bardzo ważny. Przytoczę tutaj zdarzenie, o którym Księga Samuelowa pisze, kiedy Pan Bóg posyła proroka Samuela do pomazania przyszłego króla dla Izraela, gdy Saul, król pierwszy, źle się sprawował i Pan Bóg go odrzucił. I wtedy Pan Bóg posyła proroka Samuela do domu Isajego Betlejemczyka i mówi mu: tam spośród jego synów pomarzesz mi jednego z nich na przyszłego króla. No i oczywiście prorok Samuel dotarł do tej rodziny i mówi, żeby ojciec przedstawił mu swoich synów, bo został posłany, aby tutaj pomazać przyszłego króla. No i ojciec oczywiście od najstarszego przysyła najpierw Eliaba. Eliab jest urodziwy, przystojny, wysoki, dobrze zbudowany. No i oczywiście na proroku Samuelu robi wrażenie, że pewnie to jest taki. A Pan Bóg upomina Samuela i mówi: nie patrz na jego urodę, nie patrz na wysokość jego wzrostu. Ja tego nie obrałem. I tak kolejnych. Wreszcie przychodzi jeden z ostatnich. Prorok jest zdziwiony, mówi: przecież mnie tu Bóg posłał, żebym spośród twoich synów pomazał przyszłego króla. A tu żadnego poświadczenia nie otrzymałem od Pana Boga, że któryś z nich ma być tym królem. Czy ty mi wszystkich synów przedstawiłeś? I wtedy ojciec mówi: nie, jeszcze jest jeden syn, ale to jest takie pachole, on pasie trzodę. I wtedy prorok mówi tak: musisz go przyprowadzić, bo na pewno spośród twoich synów jeden ma być pomazany. No i oczywiście, gdy Dawid, młodzieniec, piękny na wejrzeniu, przychodzi, wtedy Pan Bóg Samuelowi mówi: właśnie to jest ten. A więc przestrzegał Samuela: nie patrz na jego urodę, na wysokość wzrostu. Czyli do tego, żeby być królem, to nie zawsze musi być tylko uroda. No i teraz wracając do tego postawionego pytania, czy wygląd zewnętrzny nie ma żadnego wpływu? Ma, oczywiście, że ma. My jako ludzie po prostu przywiązujemy się do kogoś lub się nie przywiązujemy, jeśli wygląd zewnętrzny osoby nam nie odpowiada. Mamy prawo, tak jak ktoś lubi kolor biały, ktoś lubi kolor czerwony, ktoś lubi to, kto inny lubi co innego, tak również i w tej materii każdy z nas ma jakieś tam upodobanie. Jednemu się podobają blondynki, drugiemu się podobają szatynki, jednemu się podobają osoby szczupłe, drugiemu tęższe. A więc bywa tak jednak, że ktoś z pozoru może być nieokazały, ale po bliższym poznaniu tego człowieka okazuje się, że jest bardzo miły, bardzo wartościowy, kulturalny, towarzyski i może wzbudzić zainteresowanie sobą. Ale bywa też i tak, że kogoś natura obdarzyła bardzo hojnie walorami zewnętrznymi, ale jeśli chodzi o jego charakter, o prawdziwą wartość, może być bardzo ubogim, by nie powiedzieć wręcz pustym. Także nie można lekceważyć całkowicie wyglądu zewnętrznego, ale nie można postawić, że wygląd zewnętrzny to jest jedyny warunek, w oparciu o którym można czy należy szukać partnera.
No tak, ale czy mój partner musi mi się podobać cieleśnie? Czy możliwe jest małżeństwo z rozsądku, a miłość sama przyjdzie?
Ja bym nie myślał takimi kategoriami, że miłość sama przyjdzie. Miłość sama nie przyjdzie, miłość trzeba wzbudzić. Jeżeli ja będę ze swojej strony robić wszystko, aby podobać się partnerce i partnerka będzie robić wszystko ze swojej strony, aby podobać się mnie, to oczywiście miłość będzie się rodzić, miłość będzie powstawać. Także to są sprawy, które mówi się czasem, ludzie tak używają takiego sformułowania: miłość tak zwana od pierwszego wejrzenia. Ale nie wiem, na ile ja nie sprawdziłem tego. Oczywiście muszę powiedzieć, że w wypadku mego małżeństwa, no to w jakiś sposób decydowało to, czy mi się ta dziewczyna podoba, czy mi się nie podoba. Jeśli mi się nie podoba, to w ogóle nie interesuje, tematu, nie zaczynam tematu. A jeśli mi się podoba, to robię podchody, podjazdy, próbuję uzyskać względy i tak dalej, i tak dalej. No i to, i jeśli ja jej odpowiadam i ona widzi, że jakąś wartość sobą reprezentuje, to dochodzi do takiego poznania, że miłość ta wzrasta.
No super, no to tak, bo to ja w efekcie to muszę się żenić, żeby spróbować tego seksu przed ślubem, no bo nie wiem, czy on mi wyjdzie, nie? Czy to miłe jest, czy nie miłe ten seks? Że seks bez ślubu jest zły?
Ja, jeśli chodzi o mnie, to ja bym to pytanie może inaczej postawił, ale odniosę się do niego.
Wiele osób pyta na próbę. Próbę, bo my nie wiemy, czy nam będzie dobrze ze sobą. To tak na próbę.
Czasami właśnie mówi się o tym, że no właśnie, że trzeba się dobrać fizycznie. Nasze czasy, nam współczesne czasy, no to bardzo często tak jest, że zanim ślub, to najpierw współżycie i partnerzy się dobierają. Mówią, że muszą się dobrać, sprawdzić.
Dotrzeć.
Otóż, no, postęp czasu idzie w złym kierunku. Kiedyś tak nie było. W Izraelu był taki zwyczaj, że panna i kawaler się zaręczali. Rok czasu każdy z nich było oddzielnie i przez rok czasu była tak zwana próba, a dopiero po roku zawierali związek małżeński. A więc ten rok czasu to nie była próba, tak jak teraz się pojmuje próbę, że biorą kawalerkę, mieszkają razem i tak jak tu już tam później w jednym z pytań jest podane, że już mają dziecko, a potem zaczynają myśleć o ślubie, czy zawrzeć ślub, czy nie.
No bo to się może nie opłacać, bo to panna dostaje alimenty od
państwa. Więc no, z punktu biblijnego to absolutnie nie jest tolerowane. Mówiliśmy przedtem o cudzołóstwie, o wszeteczeństwie.
Czyli to jest wszeteczeństwo.
Tak. Ponieważ z punktu biblijnego korzystanie z seksu następuje dopiero w związku małżeńskim. Związek małżeński jest legalnym, przyzwoitym sposobem korzystania z seksu. Natomiast korzystanie lub uprawianie tego procederu przed związkiem małżeńskim w biblijnym języku albo to jest nazwane wszeteczeństwem, albo cudzołóstwem.
No dobrze.
Zależy kto to czyni.
To teraz tak, musimy dojść do takiego momentu, kiedy te małżeństwa przestają się udawać. Moje małżeństwo jest nieudane, od 3 lat nie dogaduje się z żoną. No a druga osoba mówi tak, mój mąż pije i zdradza. To mówi 40-latka. Tak. Czy małżeństwo można przerwać, kiedy ma się na to ochotę? Jakie są warunki zakończenia małżeństwa?
Tak.
No bo w pewnym momencie ono staje się złe.
Tak. No, niektórzy mówią niedobrane charaktery, tam jakieś dodatkowe. Więc ja myślę tak.
Znaczy alkohol, z szacunkiem.
Małżeństwo jest umową dozgonną. To nie jest tak jak umowa o pracy na czas określony albo nieokreślony. Małżeństwo się nie wybiera i nie zawiera na rok, na 2, na 5, na 10. Ono jest umową dozgonną. Ono nie może być rozwiązane w dowolnym czasie i według własnego widzimisię. A, pokłócili się, coś tam o coś poszło tego, a to się rozchodzimy. To tak nie może być. Z biblijnego punktu widzenia podstawą do rozwiązania małżeństwa jest niewierność, to jest zdrada. Pan Jezus wypowiada się w tej materii bardzo jednoznacznie. Mówi tak, według Ewangelii świętego Mateusza, 5 rozdział, 32 wiersz, przytoczę. Ale ja wam powiadam, ktobykolwiek opuścił żonę swoją, oprócz przyczyny cudzołóstwa, przywodzi ją w cudzołóstwo. A kto by opuszczoną pojął, cudzołoży. Czyli Pan Jezus określił, że podstawowym warunkiem do rozwiązania, do unieważnienia czy związku jest niewierność lub zdrada. W Izraelu jeszcze istniały takie sytuacje, że z powodu niedobranych charakterów czy innych przyczyn można było wejść w stan separacji, tak zwane listy rozwodne się dawało, co nie upoważniało żadnej ze strony do zawarcia ponownego związku. Ale czasami różnica charakterów była na tyle stwarzała problemów, że dalsze trwanie w tym związku było niecelowe. Oni się zamęczali, oni sobą męczyli się i tak dalej. Więc czasami jest lepiej rozejść się niż trwać na siłę w takim nieuregulowanym, niesprawiającym zadowolenia związku. Jeszcze przytoczę apostoła Pawła, który wypowiada się w tej sprawie też podobnie jak Pan Jezus. On mówi tak, 7 rozdział listu do Koryntian, 12 i 13 wiersz. A inszym zaś ja mówię, a nie Pan. Jeśli który brat ma żonę niewierną w znaczeniu nie zdradzającą go, tylko no różnice charakteru albo innych przekonań, albo niewspółpracującą z nim w religii, w wierze i tak dalej, a te z nim, jeśli który brat ma żonę niewierną, a ta, przepraszam, z nim przyzwala mieszkać, niechże jej nie opuszcza. A jeśli która żona męża ma niewiernego, a on przyzwala z nią mieszkać, niechże go nie opuszcza. A więc, że tam ktoś no, nadużył alkoholu, albo tam jakieś jeszcze inne przypadki zdarzyły się w małżeństwie i to ma być przyczyną rozejścia, apostoł raczej nie pochwala. Mówi, raczej trzeba to znosić i trzeba ten związek podtrzymywać. A jeśli to będzie niemożliwe, no to niech się rozejdą, ale to nie, takie rozejście się czy separacja nie upoważnia żadnej ze stron do wejścia w nowe układy i w nowe związki.
Rozumiem. Ale oczywiście, jeżeli partner umrze śmiercią naturalną, to jestem wolny.
A tak, oczywiście. Jest to w Biblii wyraźnie określone. No 39 wiersz tego samego rozdziału apostoła Pawła mówi: żona związana jest z zakonem, póki żyje mąż jej, a jeśli by umarł mąż jej, wolna jest, aby szła za kogo chce, tylko w Panu. A więc on tutaj, poza tym jeszcze w liście do Rzymian w 7 rozdziale, 2 i 3 tekście podobną myśl wyraża, czyli małżeństwo jest dozgonne. Jeśli jeden z małżonków umiera, to po prostu ta umowa, czy ten ślub, czy to przymierze wygasa. Druga strona może wejść w ponowny związek z kim uważa, z tym, że apostoł Paweł tam dodaje, gdy chodzi o wierzących, tylko w Panu.
Co to jest to tylko w Panu?
To oznacza...
bo tu mam takie fajne pytania, nie?
To oznacza podobnie jak Żydom było powiedziane, że nie mieli się łączyć w związki małżeńskie z mieszkańcami ościennych narodów, z poganami, z pogankami i tak dalej. A więc tylko w Panu znaczy, że najlepiej by było w kręgu swojej religii, w kręgu swoich zainteresowań, w kręgu swojego patrzenia na sprawy religii, na biblijne sprawy i tak dalej. I jeszcze dodałbym do tego, są ludzie, którzy są naszymi sympatykami, przyjaciółmi, są w stanie usprawiedliwienia, ale jeszcze się nie określili jednoznacznie i nie są poświęconymi przez akt symbolu. Tak.
Czyli
przez akt symbolu.
O oddanie życia Jezusowi, nie oddali życia Jezusowi.
Tak, więc najlepiej, żeby to było tak, na takiej zasadzie, usprawiedliwiony z usprawiedliwioną, poświęcony z poświęconą. Tak to mniej więcej ma taki sens. Ale może być taka sytuacja, że ktoś jest w stanie usprawiedliwionym i wszystko wskazuje na to, że on poświęci się w najbliższym czasie, to więc również dopuszcza się taki przypadek, że osoba poświęcona może zawrzeć związek małżeński z osobą usprawiedliwioną, która rokuje takie dobre perspektywy, że też się poświęci. Dlaczego to jest ważne? Bo jak się działa na wspólnej, takiej samej płaszczyźnie, to ma się wiele wspólnych punktów porozumiewania.
Priorytetów.
Celów. Jak każdy ma inną konstytucję i według swojej konstytucji się posługuje, to czasami te punkty się rozchodzą. I stąd grozi pewne niebezpieczeństwo. Dlatego tak apostoł radzi tylko w Panu.
No, bo tu jest takie pytanie, że poznałem ładną dziewczynę ateistkę. Wierzę, że dziewczyna się zmieni i uwierzy w Jezusa, chociaż teraz się z niego śmieje. Co mi brat radzi? Czy to dobry wybór? Dlaczego? Dobry wybór? Ateistka, co się śmieje z Jezusa? Dla chrześcijanina, nie? No na pewno się zmieni. Jak się zakocha, to się zmieni, prawda?
Ludzie mają... może trzeba by było tak.
O, to jest tak. Trochę pije, ale się na pewno zmieni, nie?
Jak trzeba było trochę na to spojrzeć, dlaczego ktoś stał się ateistą. Otóż ateiści nie powstali na bezludnej wyspie, tylko oni wyrośli z łona chrześcijańskiego. Dlaczego to tak się dzieje? Dlatego, że jeżeli ktoś wyznaje jakieś standardy, a sam je łamie, a dodatkowo jest albo nauczycielem, kaznodzieją, pastorem, czy księdzem i tak dalej, to w tych, którzy to obserwują, a wiedzą o jego urzędzie, to wzbudza pewną nieufność, pewne niezadowolenie, pewną podejrzliwość, i może prowadzić aż do ateizmu. No bo na przykład ktoś mówi, a jeżeli Pan Bóg jest taki i on jest urzędnikiem Pana Boga i tak się zachowuje, tak postępuje, to ja w takim razie w takiego Pana Boga nie wierzę. A więc przyczyną do ateizmu mogą być różne powody i oczywiście powiedziałbym tak, jeżeli ja z góry wiem, że ktoś jest ateistą czy ateistką i dochodzę do tego po jakiejś krótkiej jednej, dwóch czy trzech rozmowach i to nie rokuje niczego dobrego, bo ktoś może być ateistą, ale jeśli ja go przekonam, jeśli ja potrafię rozumnie mu przedstawić, że nie ma skutków bez przyczyny i że ten świat, wszechświat i cały kosmos nie jest dziełem przypadku, tylko jest jakimś aktem twórczym, musiał być jakiś stworzyciel, to ta osoba może powiedzieć, ty masz rację, ty dobrze mówisz. Może odstąpić od swoich ateistycznych zapatrywań, poglądów, które mu zostały wszczepione nie wiadomo przez kogo i jakimi metodami. A więc jeżeli widzę, że takie są postępy, no to mogę podtrzymywać taką przyjaźń, taki kontakt, i jeżeli ta osoba rokuje pewne nadzieje, że może się stać osobą wierzącą, albo można to tak powiedzieć, nawróci się, prawda? No to warto i ona mi się podoba, to można tę przyjaźń na razie podtrzymywać. A jeśli to nie rokuje nadziei, każdy trwa przy swoim, no to nie ma sensu dalej tracić czasu i próbować kogoś na siłę nawrócić.
A co mam zrobić, jeśli jako chrześcijanin żyję na kocią łapę, a mam dwuletnie dziecko? No to takie dziwne pytanie, no ale ktoś mówi, że jest chrześcijaninem, ale tu związku nie ma. Co ma zrobić? No chyba chce być chrześcijaninem nawet.
No dla mnie tak, to jest takie potoczne powiedzenie, żyć na kocią łapę, to znaczy
no bez ślubu.
Nie sformalizować, nie zalegalizować, tak.
Białe małżeństwo.
Bez ślubu, tak.
Białe małżeństwo.
A więc należy się starać, aby te sprawy uregulować, zalegalizować. Z tego, co ja wiem, no to na Zachodzie bardzo to jest takie modne, że bardzo często małżonkowie żyją, mieszkają, nie małżonkowie, przepraszam, ale kawaler i panna, czy albo nie tylko kawaler i panna, bo to różnie tam bywa, żyją ze sobą przez jakiś czas, mają już dzieci, a potem dopiero ostatecznie zalegalizowują albo nadal pozostają w takim tym. No to jest z punktu światowego jest to tak nazywane życie na kocią łapę, czyli w sposób nieuregulowany. Oczywiście, że należy robić wszystko, aby ten związek zalegalizować, nie mówiąc o tym, że fakt pojawienia się dziecka i poprzednie zachowania, które doprowadziły do jego powstania, były albo przeteczeństwem, albo cudzołóstwem, czego Bóg nie akceptuje i nie
czyli jasna
uważa
sytuacja.
Za złe.
Jasna sytuacja. Tak. Trzeba wyjść za mąż, by pożenić się.
Chcąc
kontynuować związek.
Kontynuować, tak, ja powiedziałem, że należy dążyć do nawet nie tylko, bo oczywiście chrześcijanin ma dodatkowe, oprócz praw cywilnych, to dla niego priorytetem jest prawo Boże. Ale ktoś może nie być chrześcijaninem, może nie być wierzącym, ale prawo cywilne wymaga tego, aby uregulowania prawne były dokonywane. Mało tego, czasami z punktu cywilnego po prostu czasami są sprawy spadkowe, jakieś tam jeszcze inne i jeżeli nie są uregulowane te sprawy prawnie, to potem osoby mają wiele problemów. A jeśli to jest związek zalegalizowany, to i żona, i mąż
korzystają
z pewnych praw. Także to jest dla dobra. Zalegalizowanie małżeństwa jest dobre z punktu cywilnego, a tym bardziej religijnego.
A mogę być członkiem waszego zboru, jeśli mam taki właśnie związek na kocią łapę i dziecko nieślubne? Mogę być członkiem waszego zboru? Jak na to patrzycie? Albo czy starszym zborowym mogę być, czy diakonem?
Do nas przychodzą różne osoby i my nie znamy ich przeszłości. Z upływem czasu dowiadujemy się o tym i tak dalej. I to nie jest wina nas jako takich, że ktoś wchodzi do naszej społeczności i podoba mu się interpretacja nauk biblijnych przez naszą społeczność propagowana. Natomiast jeśli dowiemy się, że on ma takie nieuregulowane związki, należy robić wszystko, aby go zachęcić do tego, żeby uregulował. Ale to my nie mamy prawa jego ani rozliczać, ani sądzić, potępiać czy coś takiego. To, co zdarzyło się w jego życiu, zanim on się z nami zetknął. Także to są dwie różne sprawy. Nie możemy tolerować i będziemy zachęcać, aby uregulował te sprawy. Jeżeli będzie tkwić z nieuregulowaną sprawą, to niech nie liczy na nasze poparcie, ani na naszą jakąś bliższą sympatię. A już nie ma mowy o tym, żeby został starszym albo jakieś przywileje w zborze posiadał.
Rozumiem, no i to jest jasne dla mnie. Dobrze, to przejdźmy teraz do takich, no, bardzo istotnych pytań, bo co zrobić, jeśli Bóg nie odpowiada na moje modlitwy odnośnie partnera, a nie chce być sama, pyta wierząca się, ja tu dopisałem w nawiasie, starzejąca się, 30-latka. No, kobiety, no wie brat, kobiety to inaczej się wiek liczy, nie?
Tak.
No ona cierpi w pewien sposób.
Pan Jezus był podobnie pytany, jeżeli człowiek nie otrzymuje odpowiedzi na swoje modlitwy. Prosi o coś Pana Boga.
Tak, o żonę proszę ja.
No, a czy o żonę, czy ktoś prosi o wygraną w totolotka, ktoś tam o coś inne prosi i tak dalej. I wtedy Pan Jezus mówi tak, prosicie, a nie otrzymujecie, ponieważ źle prosicie. No, jeżeli na przykład dziecko w środku zimy prosi o świeżą malinkę, albo o czereśnie, czy o jabłuszko, no. No nierealne.
Hortex, drogi bracia. Mrożonki z Hortexem.
A to są już wszystko substytuty. Tak, takie sztuczne tworzywa. A więc po prostu rodzic dziecku mówi, dziecko kochane, musisz poczekać do lata. lato będzie, owoce, drzewa będą kwitły, powstaną owoce, owoce dojrzeją, słońce będzie świecić. Wtedy pójdziemy na stragan i kupimy ci świeże truskawki, pomarańcze czy cokolwiek innego. A więc trzeba umieć wytłumaczyć. A więc wracając do sedna sprawy. To jest naturalne zarówno dla mężczyzny, jak i dla kobiety, jeżeli lat przybywa, a on jest sam. Jest takie powiedzenie, ponieważ ja w ostatnim okresie czasu na turnusy rehabilitacyjne jeżdżę i czasem do sanatoriów korzystam, to od pań słyszałem już wiele razy: turnus mija, a ja niczyja.
O.
A więc takie powiedzenie. Ono ma swoją wymowę, bo niektórzy jadą, że tak powiem brzydko, na uprawianie krzakoterapii. A więc mają ludzie różne zamiary.
Tak, w tym odcinku na deptaku poznałem ją.
Otóż to. A więc to tak troszeczkę dla rozluźnienia.
Żartem półsera.
Tak. Dla rozluźnienia.
No ale ja nie jestem jeszcze w wieku, gdzie jeżdżę do Ciechocinka, a że tak powiem 40 lat mam, no a ta pytająca chrześcijanka ma 30.
30.
A u kobiety to...
To już wiek wskazujący, że już powinno coś się dziać.
No, a więc nic się nie dzieje.
Chcę powiedzieć od siebie, dla 30-latki, żeby zbytnio się tym nie zmartwiła, bo... Ja znam osobiście i brat chyba też zna te osoby, że jedna gdzieś w granicach 50 albo po 50 panna wyszła za mąż, a druga również panna około 70 i też wyszła za mąż.
A to pamiętam, Weronika miała na imię.
O to zmieni, brat. Czyli jest takie powiedzenie, nie jest nigdy za późno.
A czy mieli udane pożycie małżeńskie, ja zapytam.
To jeszcze trwa.
Pożycie trwa.
Pożycie ich trwa i z tego co ja wiem, to mogę powiedzieć, że obie wyszły za mąż i są zadowolone.
No, niedawno młoda 42-latka wyszła.
Niedawno. Także, no cóż, w tej materii no nie ma reguły. Wiadomo, że to jest naturalny odruch, że panna chce się wydać za mąż i że kawaler chce się ożenić. No ale bywa z tym różnie. Różne są tego przyczyny. Jak będzie jakiś temat o przyczynach, to wtedy powiem nieco szerzej. Także taka osoba, no niech przemyśli wszystkie, panna 30-letnia, niech przemyśli wszystkie okoliczności, które na to się złożyły. Może trzeba coś skorygować.
W sobie.
Tak. No oczywiście, że w sobie. Ja to chcę podkreślić.
W swoich, nie wiem.
Ja tam mam taki punkt właśnie, że trzeba zacząć od siebie. Pan Jezus dał piękny przykład, jak ludzie zwykli są do upatrywania wad w drugich i dał przykład o tej belce i o źdźble. Więc my zwykle widzimy źdźbło u kogoś, nie widzimy, nie dostrzegamy belki we własnym postępowaniu. Dlatego chcę powiedzieć tej 30-latce, żeby skorygowała, może ma zawygórowane aspiracje, może szuka księcia z bajki.
Na białym koniu.
Może szuka kogoś z jachtem, albo z samolotem jakimś, albo kogoś jeszcze takiego, albo co najmniej księcia, króla, czy prezydenta, czy kogoś tam.
W samochodzie na białych skórach by chciał jeździć.
No więc niech skoryguje i możliwe, że sprawa ulegnie zmianie, czego ja jej z całego serca życzę.
Amen. A w takim razie, czy muszę zmieniać swój styl życia, jeśli chcę żyć w małżeństwie? Czy styl życia w małżeństwie się zmienia? No bo ja mam wiebrać upodobanie. Ja sobie to tak lubię z kolegami,
tak.
Wyjść na piwo. Ja to tak sobie lubię, hobby takie. Ach, ja mam świetny sprzęt, pół pokoju mi zajmuje, tak. W ogóle. To trzeba coś zmienić, czy nie zmienić?
Więc...
Bo ja bym to tak nie chciał nic zmieniać.
Pan Bóg w swoim przykazaniu to tak powiedział. Gdy dzieci dorastają i potem chcą się żenić. I wtedy Pan Bóg mówi tak: opuści człowiek ojca i matkę i przyłączy się do żony i będą jednym ciałem. Co to znaczy? A to znaczy, że czy syn, czy córka opuszcza gniazdo rodzinne, gniazdo domowe, opuszcza te uwarunkowania i reguły, jakie w tym gnieździe obowiązywały, wchodząc w układ z inną osobą, tworzą nową rodzinę, tworzą nowe reguły i muszą stosować się do swoich reguł. Jeśli taki małżonek czy taka małżonka po wyjściu za mąż czy po ożenku będzie wciąż wracać, a u mnie w domu, a mój tata, a moja mama to czy tamto, to już jest bardzo złe. Oni wchodzą w nowe warunki, tworzą nowe uwarunkowania i muszą wypracować styl, standard dla swojej rodziny, dla swojego małżeństwa. Oczywiście to nie znaczy, że mąż musi zrezygnować całkowicie, mówię całkowicie, z koleżeństwa. Ma kolegów, interesuje go sport czy inne jakieś sprawy.
Rybki, grzybki,
rybki, piłeczka. Tak, no różnie bywa.
No.
Z tym, że to nie może się potem dziać kosztem samotnej żony, bo ja idę do kolegów, bo ja idę na mecz, albo żona mówi, bo ja idę na ploty do koleżanki, tak, do sąsiadki, bo ja idę na kawę, bo się z koleżanką, bo myśmy zawsze chodziły na kawę, to męża zostawia i ty sobie tu siedź, albo pierz pieluchy, albo zmywaj garnki, a ja idę do koleżanki, a więc to już nie może być. Muszą dostosowywać się do tych uwarunkowań, tworzyć nowe zręby porozumienia, rozdzielić swoje role, współpracować ze sobą i uzupełniać się.
Czyli już najważniejsze nie jest mamusiu, tatusiu.
Oczywiście.
A kolega Józek Ryl?
Na drugi plan, na trzeci plan. Tak? To jest normalne, to jest zupełnie normalne.
Bo tak niektórzy rodzice.
Wtedy pierwsze miejsce jest żona i mąż, potem rodzica, koledzy i koleżanki, to już daleko, daleko w tyle zostały.
A wyście z siostrą Honoratą to tak w gary swojego syna zaglądacie tam?
Nie, nie. Ani nam rodzice, zresztą my akurat w małżeństwie to było tak, że ona pochodziła z Łodzi, ja pochodziłem z Wrocławia, pobraliśmy się, mieszkaliśmy na sublokatorce w skromnym mieszkaniu, sami tworzyliśmy zręby nowej rodziny i tak dalej. Bywało nieraz tak.
Mieliście różnice zdań?
Były różnice zdań,
oczywiście. A dobre to było małżeństwo?
Dobre małżeństwo przy poszanowaniu różnicy zdań. Chcę powiedzieć tak, że na przykład teściowa mi, może ja dokończę ten wątek. Teściowa mi mówiła, słuchaj, ona nie umie nic gotować, ona umie tylko sprzątać. A ja mówię, to kupimy kucharską książkę, tam są podane sposoby przyrządzania dań. No i bywało tak nieraz, że nieraz chodziła dwa lub trzy razy do sklepu mięsnego, bo nie wyszły albo schabowe, bo nie wyszły albo mielone, bo coś tam jeszcze nie wyszło, ale umieliśmy na to patrzeć. Ja nie byłem zbyt wymagający pod tym względem, tolerancyjny. Ona nie była zbyt jakaś taka pobudliwa, żeby się zaraz o coś gniewać czy obrażać, albo no cóż, nie wyszło jedno danie, no to strata i pieniędzy, i czasu, i pracy, i wszystkiego. Ale umieliśmy te sprawy i muszę powiedzieć, że w sprawach kulinarnych byłem bardzo zadowolony z tego. Ona nabyła tych informacji z kilku książek kucharskich i lata doświadczenia spowodowały to, że ja miałem tutaj bardzo duży komfort pod tym względem.
Mhm. A co było najważniejsze?
Aha, jeszcze zapytał, czy były różnice zdań.
No.
Oczywiście, że były. To jest zupełnie naturalne, bo ona w innym środowisku wzrastała, jest kobietą, to psychika też inna. Ja w innym środowisku, w innych warunkach, jej poziom wykształcenia był nieco inny, mój nieco inny, a więc musieliśmy się uzupełniać, tylko że udawało nam się dochodzić do konsensusu, umieliśmy porozumieć się, nie pozwalaliśmy sobie na to, by jakiekolwiek małe różnice, czy nawet większe, one wpływały na trwałość naszego związku. Ale to jest zupełnie naturalne, że jest wiele czynników, które czasem zakłócają harmonię. Bo to jest tak jak w małżeństwie, to jest tak jak z pogodą. Raz jest słońce, raz jest pochmurno, raz jest ciepło, innym razem zimno, to znów wiatr wieje, to znowu coś się dzieje i w małżeństwie małżeństwo nie jest jakąś bajeczką. Nasze małżeństwo też bajką nie było. I chyba żadne małżeństwo, jeżeli ktoś myśli, że to jest taka zabawa i taka bajeczka, to trwa w złudzeniu.
To lepiej, żeby się nie brał za to.
Nie, skądże? Absolutnie nie. Tylko trzeba umieć przyjmować koleje życia i warunki. Trzeba umieć je sobie układać i przystosowywać się do nich tak, aby je przyjmować w sposób ku swemu zadowoleniu, rozwojowi, z przyjemnością. I ja te 43 lata przeżyte wspominam bardzo dobrze. Szkoda, że się tak skończyło. Jeszcze tam chyba jedno jakieś pytanie brat będzie
mieć. No właśnie o przeciąganiu sznurka. Jak to z tym sznurkiem jest?
Tym sznurkiem, no to chce może za... Ktoś to powiedział, nić, nie sznurek.
Nić. W prezencie to... się dawało nić tak. W ślubie, tak.
Ten sam brat, którego cytowałem w czasie rozmowy, kiedy mówił, że najpierw szpilki nie można włożyć, a potem furą siana można przejechać, to ten sam brat na jednym z wykładów do małżeństwa właśnie powiedział tak, że małżonkowie otrzymują nić, każdy jeden koniec, drugi koniec i muszą tak ze sobą umieć współpracować, to tak coś w rodzaju jak w tańcu. Jak partnerzy umieją tańczyć, to te ruchy są tak skoordynowane, tak zgrane, że na to się pięknie patrzy. Co to znaczy? Nić jest słaba. Jeżeli ja będę ciągnąć swoją stronę, a małżonka będzie ciągnąć swoją, to na pewno my ją zerwiemy, bo mamy na tyle siły. Ale jeżeli ja będę czuł, że ta nić zaczyna już
naprężać
się, to ja muszę troszeczkę poluzować. Jeżeli ona czuje, że ja ciągnę w swoją stronę i ta nić napina się, to musi ona troszeczkę popuścić. Małżeństwo nie można przyrównywać do związku połączonego liną stalową, że każdy ciągnie swoją stronę i nie zrywają, albo jak zrywa, to wtedy tragedia się dzieje. To jest nić, która pokazuje, że trzeba umieć uszanować pewne potrzeby, pewne umieć ustępować dla dobra sprawy, dla dobra drugiej strony, dla dobra związku, bo to w sumie każda ze stron z tego korzysta, jeżeli związek trwa i funkcjonuje.
Zły to ptak, co własne gniazdo kale.
Tak.
No właśnie, i wiele małżeństw młodych ludzi dookoła zawarto w ostatnim czasie. O Piotr, Ewelina,
tak.
Tomek, Ewa, tu młodych mówię. Nie. Jakie rady może przekazać doświadczono życiowo człowiek i małżonek, tym właśnie młodożeńcom? Oni teraz poszli po kanapę, poszli po telewizor czarno-biały do sklepu dla młodych małżeństw, pełni radości, no ale...
Na razie oni może ochłonęli, może jeszcze nie ochłonęli z pierwszych wrażeń, ale myślę, że oni wrócą, zejdą na ziemię, wrócą z obłoków i zaczną patrzeć na kolory tak, jak one są. Ten różowy kolor, który dotychczas im przysłaniał wszystko, będzie zanikać, a kolory będą się jawić rzeczywistością. Trzeba tylko umieć je akceptować, przyzwyczajać się nie tylko do różowego koloru, ale polubić inne kolory, kompozycje kolorów i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że jeżeli tak będą patrzeć, to ich współpraca zaowocuje Bożym błogosławieństwem i będą na pewno żyli długo i szczęśliwie.
No, przysłowie mówi, że życie w 90% jest prozą, a tylko w 10% jest wierszem. Trzeba żyć tak, jakby żyło się wierszem cały czas, tak?
Tak, tak.
Rozumiem.
Temat to jest bardzo ciekawy, bardzo przyjemny.
I niekończący się.
Proszę?
Niekończący się.
Tak, niekończący się. Dlatego, że
nowe wyzwania.
Dlatego, że małżeństwo tak, jak powiedzieliśmy, jest to dozgonna umowa. I nie ma, to nie jest kwestia lat 5, 10 czy 15. W każdym bądź razie ja ze swego małżeństwa, z własnego doświadczenia powiem, że nie była to bajka, ale umieliśmy się porozumiewać, umieliśmy, nawet razem żeśmy pracowali ze sobą przez wiele lat i niektórzy ze współpracowników dziwili się nam, i w domu razem, i w pracy razem, no razem nie w jednym pokoju.
Że wy się nie znudzicie, nie?
Tak, że wy się nie znudzicie. Żona w innym pokoju, a ja w innym pokoju miałem swój gabinet, ale widzieliśmy się. Oczywiście bywały takie sytuacje, że przecież różne sytuacje. Klienci z zewnątrz przyjeżdżali, tam załatwiali faktury, żona musiała to wszystko załatwiać. No i jak zwykle klienci, jak to u mężczyzn taktownych na poziomie, mężczyźni często lubią komplementy rzucać kobietom i tak dalej, a jeszcze jak kobieta jest taka sobie, to tym bardziej. Bywało nieraz, że ja tam po coś wszedłem na ten czas, ale ani ja się nie obrażałem, ani ja się nie dopytywałem. U nas nie było takich sytuacji, że jak ja szedłem i ktoś się kłaniał mojej żonie, to ja dopytywałem, a kto to, a skąd ty go znasz, a tego, lub ona mnie dopytywała. U nas nie było takiej sytuacji, żeby korespondencja była zaadresowana jej imieniem, to ja nie otwierałem korespondencji.
Cenzor nie otwierał pierwszy.
A jak była zaadresowana moim imieniem, to ona mi nie otwierała. Do tego stopnia, że już była chora i coś potrzebowała ze swojej torebki. Prosiła, Ziutku, podaj mi coś tam, weź z torebki. To ja nie grzebałem w jej torebce, tylko zaniosłem jej torebkę do łóżka, wybierz sobie, co potrzebujesz z swojej torebki. Także i w sprawach finansowych, i w ogóle mieliśmy tyle do siebie zaufania, że tak jak mówię, jeśli nawet zaszedłem do biura i ktoś tam jakieś komplementy pod jej adresem opowiadał, czy coś takiego, to mnie nie przerażało, nie robiłem scen żadnych z tego powodu i odwrotnie, sam jestem na ogół pogodnym człowiekiem. I jak z jakąś panią rozmawiałem, to czasami też komplement powiedziałem. Ona też nie robiła mi wymówek, że ja takie coś mogę robić. A więc wszystko, rozumieliśmy się bardzo dobrze. No i było nam bardzo dobrze.
Czyli zaufanie jako jeden z filarów małżeństwa.
Oczywiście. Musi być zaufanie. Jeśli nie ma zaufania, jeśli małżonek straci zaufanie, czy małżonka, to już potem zaczyna oddalać tych ludzi, zaczyna temperatura maleć, słabnieć, zimno się zaczyna robić, ten dom nie ciągnie mężczyznę do domu lub kobietę nie ciągnie do domu i tak dalej, lub dzieci jak już są, to tak samo, jeśli nie ma ciepła rodzinnego w domu, to ten dom jest taką koniecznością do tego, żeby się wyspać i potem pójść na ulicę. Ale jeśli dom jest chrześcijański, jeśli tam reguły chrześcijańskie są przestrzegane, to tam jest ciepło, tam jest przyjaźń, tam jest miłość, tam jest wszystko. Wszystko dobre.
Opłaca się stosować te reguły biblijne?
Ależ oczywiście, bo one są tak przeznaczone, żeby służyły dla dobra człowieka. Jeżeli Pan Bóg ustanowił instytucję małżeństwa dla dobra człowieka, bo powiedział, że samotność nie jest taka dobra, to i konstytucja, jaką Bóg dał dla małżeństwa, a w Biblii mamy wiele, apostoł Paweł do Koryntian, 7 rozdział, Efezów, 5 rozdział, tam przyrównuje związek Chrystusa i Kościoła do małżeństwa. W Księdze Pieśni Salomonowych, 4 rozdział, w sposób poetyczny przedstawia małżeństwo, a więc wiele biblijnych, a przy tym przy różnych okazjach te wątki biblijne dotyczące małżeństwa i błogosławieństwa, jeśli małżeństwo trwa według reguł biblijnych, to te myśli są podnoszone, eksponowane i one służą dobru obojga małżonków.
No cóż, pozostaje mi zatem, kończąc tą rozmowę, podziękować za to doświadczenie, którym brat się dzielił, za te wskazówki słowa biblijnego, które brat wskazał, i mam nadzieję, że nasze małżeństwa lub no, albo się pojawią, a te, które trwają, że będą trwać dobrze. No i żebyśmy pamiętali też o Bogu w tych małżeństwach.
Przede wszystkim ktoś powiedział tak, gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na miejscu swoim. Czyli na prawidłowym miejscu.
No właśnie, czyli ta osoba, ten małżonek ma być pomocą w poświęceniu, w oddaniu życia Jezusowi, a nie przeszkodą. O tym należy pamiętać.
Tak jest. Dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję. Ze słonecznego osiedla Szczepin we Wrocławiu pozdrawiam wszystkich Sławomir Szczepaniec.
I Józef Ryl.